Czy zauważyliście, jak skuteczne mogą być te metody? Czy również zauważyliście, że wyzbycie się dawnego sposobu mówienia wymaga namysłu i samokontroli? Rodzice często mówili nam, jak bardzo byli przygnębieni, gdy nawet po zajęciach ciągle łapali się na mówieniu dzieciom rzeczy, których nie chcieli powiedzieć. Z tą jednak różnicą, że teraz sami zdawali sobie z tego sprawę. Naszym zdaniem oznacza to już wielki postęp. Słyszenie własnych słów jest pierwszym krokiem do zmian. Wiem z własnego doświadczenia, że zmiany nie przychodzą łatwo. Słyszałam, jak sama stosowałam stare, nieprzydatne metody. Co się z wami dzieje, dzieci? Nigdy nie pamiętacie o zgaszeniu światła. W takich chwilach złościłam się na siebie. Zarzekałam się, że już nigdy tak nie powiem. Ale mówiłam. A potem myślałam, jak inaczej mogłam to powiedzieć? Wiem, że powinnam była powiedzieć, dzieci, światło. Zamartwiałam się, że nigdy już nie będę miała szansy w ten sposób zareagować. Nie było czym się martwić. Zawsze ktoś zostawiał światło w łazience. Ale następnym razem byłam już gotowa. I chociaż początkowo te słowa w moich ustach brzmiały nienaturalnie, po jakimś czasie zaczęłam się do nich przyzwyczajać. Bywały też chwile, kiedy mówiłam to, co trzeba, ale wydawało się, że to wcale nie skutkuje. Dzieci albo mnie ignorowały, albo, co gorsza, postępowały na przekór. W takich sytuacjach pragnęłam tylko jednego – ukarać je. Kary są tematem dzisiejszej dyskusji. Aby lepiej zrozumieć, co zachodzi między osobami, kiedy jedna karze drugą, przedstawimy dwie scenki. Kiedy ich wysłuchacie, będziecie dyskutować o tym, co waszym zdaniem skłoniło rodziców do ukarania dzieci i co mogły odczuwać ukarane dzieci. Scenka pierwsza.
Przestań biegać między regałami. Podczas zakupów masz się trzymać mamusi koszyka. Dlaczego wszystkiego dotykasz? Powiedziałam, trzymaj się koszyka. Odłóż te banany. Nie, nie kupimy ich. Mamy dość w domu. Przestań dusić te pomidory, ostrzegam cię. Jeżeli nie będziesz trzymać się koszyka, to pożałujesz. Zabierz te ręce, nie kupię ci lodów. Znowu biegasz. Chcesz się przewrócić? O, widzisz, stało się. Czy wiesz, że o mało nie przewróciłaś tej starszej pani? Prosisz się, żeby cię ukarać. Nie dostaniesz ani jednej łyżeczki tych lodów, które ci dzisiaj kupiłam. Może to cię oduczy zachowania jak dzikie zwierzę.
Scenka druga.
Billy, czy używałeś mojej piły?
Nie.
Jesteś pewien?
Przysięgam, że nawet jej nie dotknąłem.
Skąd więc się wzięła na zewnątrz, cała zardzewiała obok wózka, który robiłeś z kolegą?
Ach tak, używaliśmy jej w zeszłym tygodniu. Zaczęło padać, więc weszliśmy do środka. Musiałem zapomnieć.
A więc skłamałeś?
Nie skłamałem. Naprawdę zapomniałem.
Tak samo jak zapomniałeś mojego młotka w zeszłym tygodniu i mojego śrubokręta 2 tygodnie temu.
Ojej, tato, ja nie chciałem. Czasem po prostu zapominam.
Dobrze, a więc może to poprawi ci pamięć. Nigdy nie będzie ci wolno korzystać z moich narzędzi, a za to, że mnie okłamałeś... Za to, że mnie okłamałeś, zostaniesz wieczorem w domu, podczas gdy my pójdziemy do kina.
Proszę zatrzymać odtwarzacz. Rozpoczynamy dyskusję. Kiedy tylko w grupie zaczyna się omawianie tematu kar, rodzice zazwyczaj pytają: dlaczego? Dlaczego stosujemy kary? Najczęściej ich odpowiedzi są następujące.
Czasami jestem tak sfrustrowana, że nie wiem, co robić.
Czuję, że to obowiązek rodziców. Skąd dziecko ma wiedzieć, że zrobiło coś złego i że nie powinno tego robić ponownie, jeśli go nie ukarze?
Zauważyłam, że zawsze karzę mojego syna, kiedy źle się zachowuje w miejscu publicznym. Gdy inni ludzie na mnie patrzą, czuję się zmuszona pokazać, że takie zachowanie nie ujdzie mu na sucho.
Karzę mojego syna, ponieważ to jedyna rzecz, którą rozumie.
Kiedy pytamy rodziców, czy pamiętają własne odczucia, gdy byli karani, otrzymujemy następujące odpowiedzi.
Nienawidziłam matki. Myślałam, ona jest podła. A potem czułam się taka winna.
Myślałem, mój ojciec ma rację. Jestem zły i zasługuję na karę.
Wyobrażałam sobie, że bardzo się rozchoruję i że wtedy będą bardzo żałować tego, co mi zrobili.
Pamiętam, jak myślałem, ja ich urządzę. Zrobię to jeszcze raz, tylko że następnym razem mnie nie przyłapią.
Stopniowo rodzice uświadamiali sobie, że stosowanie kar wywołuje takie uczucia jak nienawiść, chęć odwetu, przekora, poczucie winy, że prowadzi do użalania się nad sobą i zaniżenia poczucia własnej wartości. Pomimo to ciągle jeszcze mieli wątpliwości. Czy jeśli przestanę stosować kary, to nie utracę kontroli nad dziećmi, nie stanę się bezsilna? Pamiętam, jak sama pytałam doktora Ginota. W jakim momencie dobrze jest ukarać dziecko, które nas ignoruje lub postępuje na przekór? Czy dziecko nie powinno odczuć konsekwencji swojego niewłaściwego zachowania? Doktor Ginat odparł, że dziecko powinno odczuć konsekwencji swojego złego zachowania, ale nie w postaci kary. W stosunkach, w których podstawą jest wzajemna troska, nie ma miejsca na karę. No przypuśćmy, że dziecko nadal jest nieposłuszne, zapytałam go. Czy nie można go wtedy ukarać? Doktor Ginat odpowiedział, że problem ze stosowaniem kar polega na tym, iż metoda ta po prostu nie jest skuteczna. Powoduje rozterki. Dziecko zamiast żałować tego, co zrobiło i zastanawiać się, jak to naprawić, snuje fantazję o odwecie. Innymi słowy, karząc dziecko, uniemożliwiamy mu przeżycie bardzo ważnego doświadczenia wewnętrznego, uświadomienia sobie własnego złego zachowania. Myśl, że kara nie skutkuje, ponieważ powoduje rozterki duchowe, była dla mnie czymś nowym. Zaczęłam zadawać sobie inne pytanie. Co można zrobić zamiast stosowania kar? Zastanówcie się teraz wspólnie przez 5 minut, jak mogliby się zachować rodzice w 2 scenkach przedstawionych wcześniej. Co mogliby zrobić zamiast karać dzieci? Ciekawe, jakie pomysły przyjdą wam do głowy.
Proszę zatrzymać odtwarzacz.
Czy to nie zadziwiające, że kiedy wspólnie się zastanawiamy, potrafimy znaleźć twórcze sposoby radzenia sobie z problemami inne niż kary? Na stronie 41 zobaczymy różne możliwości zastępujące stosowanie kar. Zamiast mówić...
Och, dostaniesz za swoje, kiedy tata wróci do domu.
Możemy wskazać, w jaki sposób dziecko może nam pomóc.
Bardzo byś mi pomógł, gdybyś przyniósł 3 duże cytryny.
Zamiast.
Zachowujesz się jak dzikie zwierzę. Nie będzie wieczorem telewizji.
Możemy wyrazić naszą stanowczą dezaprobatę, nie atakując charakteru dziecka.
Nie lubię tego, co robisz. To przeszkadza klientom, kiedy dzieci biegają między półkami.
Zamiast mówić.
Jeżeli jeszcze raz złapię cię na bieganiu, dostaniesz klapsa.
Możemy zaproponować dziecku wybór.
Billy, tu się nie biega. Masz do wyboru. Możesz chodzić albo siedzieć w wózku. Wybieraj.
Zamiast stwierdzać.
Prosiłeś się o to.
Przejdź do czynu.
Widzę, że zdecydowałeś się na jazdę wózkiem.
Jak widzimy, na następnej stronie matka może szybko wyjść z supermarketu i dać dziecku odczuć konsekwencje złego zachowania. Następnego dnia rozmowa z dzieckiem mogłaby mieć następujący przebieg.
Mamo, dokąd idziesz?
Po zakupy.
Ja też chcę iść.
Dzisiaj nie.
Dlaczego nie?
Ty mi powiedz dlaczego.
Pobiegałem po sklepie?
Zgadłeś.
Przepraszam, daj mi jeszcze jedną szansę.
Będziesz miał jeszcze wiele szans, Billy. Dzisiaj idę sama.
Na następnej stronie zobaczycie, jak mógłby postąpić ojciec, któremu syn nie oddał pożyczonej piły. Ojciec mógłby otwarcie wyrazić swoje uczucia.
Jestem wściekły, że moja nowa piła została na dworze i zardzewiała.
Niektórym dzieciom to wystarczy. Ojciec mógłby też wyrazić swoje oczekiwania.
Oczekuję, że kiedy pożyczasz moje narzędzia, będziesz je zwracał natychmiast i w dobrym stanie.
Ojciec mógłby pokazać dziecku, jak naprawić wyrządzoną szkodę.
Ta piła potrzebuje trochę waty i wiele wysiłku. Cienka warstwa oliwy zabezpieczy ją na przyszłość.
Dziecko ma wtedy szansę zareagować konstruktywnie.
Już to robię.
Przypuśćmy jednak, że dziecko nadal pożycza narzędzia i zapomina je oddać. Na następnej stronie zobaczycie, jak ojciec stawia syna przed wyborem.
Możesz pożyczać moje narzędzia, jeśli będziesz je oddawał. Inaczej utracisz przywilej korzystania z nich. Decyduj.
Jeśli chłopiec znowu zapomni, ojciec może przejść do czynu. Nie po to, by karać, lecz by chronić swoją własność.
Tato, twoja skrzynka z narzędziami jest zamknięta.
To dobrze. Muszę wiedzieć, że moje narzędzia są tam, gdzie je zostawiłem.
A teraz zobaczymy, jak troje różnych rodziców poradziło sobie z problemem innego rodzaju. Przeczytajcie proszę po cichu zarys sytuacji przedstawiony na stronie 45 i odpowiedzcie na pytanie zamieszczone poniżej. Zaczynamy.
Proszę zatrzymać odtwarzacz.
Oczywiście nie możemy powiedzieć z całą pewnością, co naprawdę pomyślałby sobie Bobby. Ale może zainteresują was przemyślenia innych rodziców, którzy wykonywali to ćwiczenie. W ich odczuciu pierwsza matka była zbyt surowa. Dziecko mogłoby pomyśleć.
Jest podła! Ja jej pokażę!
Druga matka była zbyt pobłażliwa. Dziecko mogłoby pomyśleć.
Wszystko uchodzi mi płazem.
Trzecia matka wykazała postawę asertywną. Nie była zbyt surowa, a dziecko mogło sobie pomyśleć.
Mama martwi się o mnie. Postaram się już więcej nie spóźniać. Nie lubię robić sobie sam kanapki. Mama ma do mnie zaufanie. Nie mogę jej zawieść.
W tym momencie niektórzy z was mogą powiedzieć, przypuśćmy, że nawet to ostatnie podejście jest nieskuteczne. Przypuśćmy, że problem się ciągle powtarza. Co możemy zrobić, kiedy wydaje nam się, iż pozostała już tylko kara, ponieważ nic nie skutkuje? W takiej sytuacji należy podejrzewać, że problem jest o wiele bardziej złożony, niż nam się wydawało. A w przypadku skomplikowanego problemu potrzebne są nam bardziej złożone metody. Specjaliści z poradni pracy, poradni rodzinnych i małżeńskich wypracowali wspaniałe, szczegółowe metody rozwiązywania konfliktów. Na stronach 47 i 48 zobaczycie wersję, którą z dobrym skutkiem stosowałyśmy zarówno my same, jak i rodzice w naszych grupach. Proszę, otwórzcie teraz podręczniki na stronie 47 i zapoznajcie się samodzielnie z rysunkami. Zauważycie, że metoda ta składa się z 5 etapów. Etap pierwszy. Porozmawiaj o uczuciach i potrzebach dziecka. Etap drugi. Porozmawiaj o swoich uczuciach i potrzebach. Etap trzeci. Wspólnie zastanówcie się nad znalezieniem rozwiązania, na które zgodzą się obie strony. Etap czwarty. Zapisz wszystkie pomysły, nie oceniając ich. Na następnej stronie widzimy etap piąty. Zadecyduj, które pomysły ci się podobają, które nie i które zamierzasz wprowadzić w życie. A teraz usiądźcie wygodnie i posłuchajcie, jak można zastosować tę metodę w przypadku problemu z dzieckiem, które ustawicznie spóźnia się do domu.
Bobby, chciałabym z tobą o czymś porozmawiać. Czy to odpowiednia chwila?
O co chodzi?
O przychodzenie do domu na czas na obiad.
Mówiłem ci, próbowałem, ale ja zawsze muszę wracać w środku zabawy.
Och.
Nikt inny nie musi wracać tak wcześnie jak ja. Nikt. I ciągle muszę wszystkich pytać o godzinę, bo mój głupi zegarek jest zepsuty. A oni zawsze mówią, zamknij się, małe.
O, to może denerwować.
Tak, a Kenny nazywa mnie dzidziusiem.
Jeszcze i to. Z tego, co słyszę, jesteś pod presją innych dzieci.
No właśnie.
Bobby, wiesz, co o tym myślę?
Tak. Chcesz, żebym był w domu na obiad.
To jedna sprawa. Ale przede wszystkim niepokoję się, kiedy się spóźniasz.
No to przestań się niepokoić.
Chciałabym. Wiesz co? Zastanówmy się razem i spójrzmy na te sprawy na nowo. Zobaczymy, czy potrafimy wymyślić jakieś rozwiązanie dobre dla każdego z nas. Zaczynaj.
Przychodzę do domu później, a ty się nie denerwujesz.
Dobrze, zanotuję to. Co jeszcze?
Nie wiem.
Mam pomysł. Mogłabym pójść po ciebie na boisko.
Nie, to nie jest dobry pomysł.
Zapisujemy wszystkie pomysły. Później zdecydujemy, który nam się podoba, a który nie. Co jeszcze?
Myślę, że można by oddać do naprawy mój zegarek.
Zapisuję. Oddać zegarek do naprawy. Coś jeszcze?
Dlaczego zawsze musimy jadać razem? Nie mogłabyś po prostu zostawić dla mnie obiad?
Zostawić obiad, no... Dni są teraz dłuższe... Myślę, że moglibyśmy jeść obiad 15 minut później.
Tylko 15 minut?
Chciałbyś jeszcze później? Zapisuję. Jeść obiad 15 minut później. Masz jeszcze jakieś pomysły? Czy przejrzymy teraz naszą listę i zobaczymy, co wykreślić, a co zostawić?
Zobaczmy.
Możliwe rozwiązania. Pierwsze. Bobby przychodzi do domu później. Mama nie niepokoi się. Drugie. Przyjść po Bobiego na boisko. Trzecie. Oddać zegarek do naprawy. Czwarte. Zostawić obiad w piecyku. Piąte. Jeść 15 minut później.
Skreśl to, gdzie przychodzisz po mnie codziennie. Kenny bardzo by mi dokuczał, gdybyś to zrobiła.
Dobrze. Ale muszę też skreślić, Bobby przychodzi do domu później, ponieważ to mnie bardzo niepokoi. Spójrzmy na następny punkt. Myślę, że mogłabym przesunąć obiad na 6:15. Czy dodatkowe 15 minut coś ci da?
Nie. No, może trochę.
Mogłabym zostawiać czasami obiad w piecyku, jeżeli wcześniej byś mnie uprzedził.
Dobrze. I zostaw. Oddać zegarek do naprawy.
Dobrze, ale problem w tym, że ten zegarek już drugi raz się zepsuł. Nie mam ochoty płacić za kolejną naprawę.
Mam oszczędzone pieniądze, prawie $4. Czy to starczy na naprawę?
Niezupełnie, ale na pewno to nam pomoże. Tata i ja możemy dołożyć resztę.
Będę uważał, przysięgam. Zdejmę go, kiedy będziemy się siłować z Kenem. I będę patrzeć na zegarek w czasie zabawy, żebym wiedział, kiedy wróci.
Naprawdę? No. A więc zobaczmy, co ustaliliśmy do tej pory. Przesunę obiad na 6:15. To ci da dodatkowe 15 minut zabawy.
Dobrze.
Złożymy się i oddamy zegarek do naprawy. A czasami, kiedy mnie wcześniej uprzedzisz, zostawię ci obiad w piecyku. Jak ci się to podoba?
Dobrze.
Myślę, że doszliśmy do rozsądnego porozumienia.
Proszę zatrzymać odtwarzacz.
Aby przedyskutować między sobą, co wydaje wam się pomocne w tej metodzie rozwiązywania problemów. W tym ćwiczeniu najbardziej uderzało nas zawsze to, że rodzice i dzieci potrafili wspólnie wypracować tak wiele rozwiązań. Rodzice surowo napomną brata, brat będzie spał u babci, dzieci nie będą spłukiwały wody w toalecie w środku nocy, dzieci nie będą piły wody przed pójściem spać, matka zostawi wieczorem stół nakryty do śniadania, dzieci zjedzą śniadanie na papierowych naczyniach. Dzieci będą spały w śpiworach w innym pokoju albo na dworze, w namiocie. Dzieci będą oglądały telewizję bez dźwięku. Dzieci zagrają w Monopol zamiast oglądać telewizję. Prawdopodobnie wpadliście też na wiele różnorodnych i oryginalnych pomysłów, jak rozwiązać problem wizyty Cindy. Cała rzecz polega na tym, że nie ma dobrych i złych rozwiązań. Są jedynie rodzice i dzieci poszukujące rozwiązań, które okażą się skuteczne dla nich samych, niekoniecznie dla kogoś innego. W tym sposobie postępowania jest zawarte ważne przesłanie. Mówi ono, że kiedy pomiędzy nami zaistnieje konflikt, nie musimy mobilizować sił przeciwko sobie. Zamiast tego możemy wykorzystać naszą energię na znalezienie takich rozwiązań, które uwzględnią indywidualne potrzeby obu stron. Ale najlepsze jest to, że uczymy dzieci, iż nie muszą być bierne ani bezradne, iż mogą aktywnie uczestniczyć w rozwiązywaniu wielu problemów, przed którymi staną, teraz i w nadchodzących latach.
Niech przewodnik zatrzyma odtwarzacz
i przeczyta zadanie domowe ze strony 57.